Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał ją oddalić potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka: oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. Oto słowo pańskie. Tuż przed Bożym Narodzeniem Kościół daje nam do czytania fragment Ewangelii świętego Mateusza, który tak pięknie rozpoczyna się od zdania, że z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. I spodziewamy się, że tu wszystko zostanie nam wyjaśnione, że Mateusz opowie nam, jak to wszystko się dokonało, jak to było. I rzeczywiście pewne rzeczy są tu wyjaśnione, ale gdy się tak czyta i słucha, to wszystko tak brzmi dość łagodnie. A tymczasem, jak się wgryziemy w ten tekst, okaże się, że tam, w tej rodzinie, w tym małżeństwie rozegrał się prawdziwy dramat. Jakie były fakty, tak po kolei? Po pierwsze, Józef z Maryją byli już małżeństwem. Śluby w Izraelu są dwuetapowe. Oni byli już po podpisaniu umowy, po zawarciu kontraktu, po zaślubinach. Ale żeby małżeństwo było już prawnie ukonstytuowane, potrzebne było jeszcze wesele i co tu dużo gadać, po prostu noc poślubna. Również w dzisiejszym prawie jest taki zapis, że jeżeli ktoś udowodniłby, że nie odbyła się noc poślubna, ale nie chodzi o jako taką noc, tylko po prostu o współżycie, czyli dopełnienie tej zgody wypowiedzianej urzędowo, to małżeństwo można unieważnić. Więc nie odbył się jeszcze ten drugi etap. Nie było wesela. Nie było nocy poślubnej. Józef jeszcze nie zabrał do siebie swojej małżonki Maryi. Jeszcze razem nie zamieszkali. Nie było też współżycia. I między tym pierwszym a drugim etapem przychodzi anioł Gabriel i obwieszcza Maryi, że będzie matką Syna Bożego. To tak gładko brzmi. Myślę, że i dla niej to obwieszczenie, to objawienie jest pełne różnych wątpliwości. Zresztą widać to w scenie zwiastowania, kiedy Maryja pyta, jak to się stanie, przecież ja nie współżyłam ze swoim mężem. Nie znam go w tym sensie. Oczywiście anioł objaśnia, zapewnia, prosi, by się nie lękała. Jest to tajemnica Bożego działania nadprzyrodzonego. Skoro Bóg stworzył z niczego, stworzył z prochu ziemi, to czy nie poradzi sobie z tą tajemnicą? Ale czy nie mógł przyjść wcześniej przed ślubem Józefa i Maryi? Może to wszystko byłoby prostsze. Przecież Słowo Boże mówi, że oto panna pocznie i porodzi. Panna w sensie czysta, niezamężna dziewica, która nie zna współżycia z mężczyzną. W tym przypadku niepokalana, wybrana wcześniej przez Boga, zaproszona do udziału w tym dziele zbawienia. Może wszystko byłoby prostsze, ale oni są już po ślubie. I tutaj rozpoczyna się dramat Józefa. Prawdopodobnie Maria sama mu o tym opowiedziała, chociaż nie mamy w Ewangelii żadnego zapisu ich rozmów. Ale kiedy się o tym dowiaduje, to postanawia oddalić ją od siebie. Co to znaczy? Były różne możliwości. Mógł sobie myśleć, że Maryja się dopuściła zdrady. Prawo żydowskie, chociaż może nie praktykowane już tego wówczas, ale przewidywało karę śmierci przez ukamienowanie dla kobiety, która dopuściłaby się cudzołóstwa. A ponieważ Mateusz mówi o Józefie, że był prawy, że był dobrym po prostu człowiekiem, Dobrym chłopem był. To nie chce śmierci, nie chce krzywdy swojej wybranki, swojej małżonki. Po prostu chce ją potajemnie oddalić. Ale nie planuje wobec tego, co się wydarzyło, i tu jest na ten temat wyraźny zapis, bycia z nią. Oddalić od siebie to też w sensie biblijnym rozwieść się. Proszę wejść w tą sytuację. Święta rodzina. Zaraz się narodzi Boże dziecię. I Maryja, najczystsza dziewica, i Józef, sprawiedliwy. On planuje rozwód. Bo to wszystko go przerasta, bo to jest za trudne, bo ma mnóstwo różnych myśli, bo to jest nie po jego myśli, bo to nie tak miało być. On nie zasmakował współżycia z kobietą, ona jest w ciąży i to go wgniata w ziemię. I wówczas w tę sytuację wkracza Pan Bóg, ale bardzo delikatnie, bo nie ma tutaj nawet takiego spotkania jak w zwiastowaniu Maryi. Tu mamy dzisiaj do czynienia z zwiastowaniem Józefa, albo precyzyjniej zwiastowanie Józefowi. Przychodzi Bóg przez anioła we śnie, w tej rzeczywistości, która jest podświadoma, którą nie zawsze traktujemy poważnie. Owszem, czasami się gdzieś tam przejmujemy, szukamy jakichś odpowiedzi w sennikach, ale spłycamy tę rzeczywistość, a tymczasem okazuje się, że także przestrzeń snów może być przestrzenią życia duchowego. Przychodzi we śnie i wyjaśnia to wszystko. Znowu zapewnia, by się nie bać i żeby Józef wziął do siebie swoją małżonkę, prawnie zaślubioną Maryję, i nie dopuszczał się rozwodu, żeby się z nią po prostu nie rozwodził. Dla takiego kontrastu tego, jaka jest postawa Józefa, mamy dzisiaj pierwsze czytanie z księgi proroka Izajasza, które jest wzięte dlatego, że po pierwsze zawiera to proroctwo odnośnie Maryi, oto Panna pocznie i porodzi syna, które się wypełnia, które Mateusz także przytacza w tej Ewangelii. Ale także jest ona dzisiaj używana, ta perykopa, żeby zestawić postać króla Achaza z osobą świętego Józefa. Achaz żył w trudnych czasach, zewsząd napierali najeźdźcy, królestwo, którym kierował, było w kryzysie i on otrzymuje pewną zapowiedź przez proroka, pewną obietnicę i polecenie, by prosił o znak. Znak w sensie biblijnym to jest cud, to jest coś zawsze w kontekście wiary. Znakiem jest przemiana wody w wino w Kanie Galilejskiej. Takim znakiem jest samo przyjście Chrystusa, znakiem jest gwiazda, która wskazuje mędrcom drogę do Betlejem. To są pewne wydarzenia nadprzyrodzone, ale nie tylko spektakularne same w sobie, ale pokazujące moc Pana Boga, wskazujące na coś istotnego. A ten odpowiada wobec tego kryzysu, wobec tej trudnej sytuacji. Można powiedzieć, jeden i drugi znajdują się w trudnej sytuacji, i Achaz, i Józef. I Achaz odpowiada w takiej fałszywej pobożności: nie będę Pana Boga wystawiał na próbę. On cytuje tutaj Pismo Święte, to jest fragment z Dekalogu. Nie będę narażał, nie będę fatygował Pana Boga. Ile razy tak się zdarza w naszym życiu, że jesteśmy w stanie zaniechać modlitwy, prośby wobec trudnych jakichś doświadczeń, a co tam będę Panu Bogu zawracał głowę. Ale jest to fałszywa pokora i fałszywa pobożność, dlatego że on odrzuca znak i interwencję Pana Boga, ponieważ już zawarł pewne sojusze z Egiptem. On już po swojemu zaczyna działać. I to znowu takie prawdziwe, takie codzienne, takie nasze. Jak jest jakaś trudna sytuacja, jakiś kryzys, jakieś nieporozumienie, ja nie mówię, że, nie wiem, domniemana zdrada żony, ale coś trudnego, to co my robimy? No oczywiście szukamy przyjaciół, szukamy popleczników, budujemy jakąś koalicję, załatwiamy sprawy po naszemu, szukamy znajomości, dajemy łapówki, próbujemy wpłynąć na rzeczywistość, a jak dalej nie idzie, to zaczynamy się denerwować i wyniszczać, dokuczając sobie. Ale zwrócić się do Pana Boga, który w swojej opatrzności troszczy się o człowieka, który nas zapewnia, że nawet włos na głowie naszej jest policzony, który dał nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, który jest Zbawicielem, a Zbawiciel to jest ten od szczęścia. W każdym wymiarze my wolimy po swojemu. I Achaz odrzuca tę propozycję, mówi Panu Bogu nie, na proroctwo, na objawienie, na zaproszenie, na obietnicę znaku, mówi nie. Tak jakby po to Kościół dzisiaj nam daje, żeby skontrastować to zachowanie z zachowaniem Józefa. On także w obliczu bardzo trudnej dla niego, wręcz dramatycznej sytuacji, mówi ostatecznie Bogu tak. Można powiedzieć, że dzieje ludzkości, plan zbawienia świata wdrażany przez Pana Boga zawisł na włosku. Najpierw był uzależniony od zgody Maryi. Oczywiście ona pokorna służebnica Pana, niewolnica Boża, wybrana i wcześniej zachowana nawet od grzechu pierworodnego, mówi tak. Pyta, szuka odpowiedzi, mówi fiat, ale swoje fiat, swoją zgodę, swoje tak wypowiada też Józef. Zgadza się z wolą Pana Boga. Odchodzi od pomysłu rozwodu i wypełnia to, co Pan Bóg obiecał. Słucha tego, co Pan Bóg mówi. To jest obraz właśnie człowieka sprawiedliwego, w sensie pobożnego w 100%, który nie szuka ziemskich rozwiązań, ale jest przede wszystkim zasłuchany w wolę Pana Boga. Czyli że on słucha, można by to tak zinterpretować i współcześnić, że on czyta Pismo Święte. On słucha tego, co jest w tym Słowie danym przez Pana Boga i jest posłuszny temu Słowu, bo później będą konkrety. On zabiera ją do siebie, czyli tworzą rodzinę. A później jeszcze dwukrotnie anioł przyjdzie we śnie i tylko w ten sposób będzie przemawiał, kiedy będzie niebezpieczeństwo ze strony Heroda i będzie polecenie, żeby uciekać do Egiptu i później z powrotem, że już się wszystko uspokoiło, można z Egiptu wracać. Także wtedy będzie do niego przemawiał Bóg przez anioła we śnie, a on to będzie przekładał na konkretne działanie. Być może także dlatego jest to wszystko tak skonstruowane i zaplanowane, że Pan Bóg, który stworzył świat, który stworzył człowieka z niczego, który mógł przyjść inaczej, wymyślił sobie jednak, że Jego Syn, Jezus Chrystus, tutaj w tym doczesnym działaniu, w swojej doczesnej ziemskiej misji, musi mieć zarówno ojca, jak i matkę. Potwierdza to współczesna psychologia, która mówi, że dla integralnego rozwoju człowieka, dziecka, jest potrzebny i ojciec, i matka. Nie dwie matki, nie jedna matka, nie dwóch ojców i nie sam ojciec, tylko normalna rodzina, mężczyzna i kobieta, którzy są związani ze sobą sakramentalnym dzisiaj związkiem małżeńskim. Również Boży Syn wchodzi w ludzką rzeczywistość właśnie w ten sposób. Tutaj Pan Bóg potwierdza też ten porządek, który jest zawarty od samego początku i zapisany w Księdze Rodzaju, że opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, by być razem i jednym ciałem. Za czasów Chrystusa będą dopuszczalne rozwody. Jezus się będzie na ten temat wypowiadał. Przywoła tamten porządek i przywróci go. Ale według bodajże księdza Bartnika, jedną z teorii ustanowienia sakramentu małżeństwa jest właśnie ten moment, kiedy Jezus się rodzi w rodzinie, kiedy przychodzi na świat właśnie w rodzinie Józefa i Maryi. I to jest wielka afirmacja naszych ludzkich rodzin. Święta Bożego Narodzenia, które się zbliżają, są świętem rodzin. Nie tylko dlatego, że się zjeżdża rodzina, że przyjechały dzieci ze studiów, że zasiadamy do stołu wspólnie z rodziną, ale że ta tajemnica Bożego Narodzenia dokonanego w rodzinie jest świętem także rodziny. I jest okazją do przywrócenia i uświadomienia sobie, jak wielka to świętość. Dlatego, że dzisiaj wiele rodzin się rozpada i wiele dzieci nie ma tej pełni właściwej i potrzebnej do integralnego rozwoju. Bo ojciec odszedł, bo matka ma innego. I to są zawsze dramaty. To są prawdziwe dramaty. Nie to, co się tam wydarzyło, bo tak naprawdę tutaj dokonuje się dzieło zbawienia świata. I chociaż być może dla Józefa było to trudne, to jednak po objaśnieniu on ufa i mówi tak. W kontekście tych wszystkich rozważań można by zadać sobie pytanie, co jest takim niebezpieczeństwem dzisiaj dla rodziny, a co będzie skumulowane i widoczne jak w soczewce w nadchodzące święta. Myślę, że jest dużo takich zagrożeń, ale chciałbym powiedzieć dzisiaj tylko o trzech. Pierwsze takie zagrożenie, które może spowodować kryzys w rodzinie, a nawet jej rozpad, a jest to także widoczne w święta, to jest brak po prostu Boga. Brak praktyk religijnych, brak sakramentów, brak codziennej modlitwy, brak odniesienia do tej nadprzyrodzonej rzeczywistości, która jest nam objawiona i zawarta w Piśmie Świętym. Jest tego dzisiaj bardzo dużo. Obserwujemy ogromne zeświadczenie. Nawet jeśli chodzi o tradycję, choćby związaną z Bożym Narodzeniem, zobaczmy, ile rzeczy zostało zredukowanych. Kto pamięta, żeby postawić jakiś snopek słomy w kącie w mieszkaniu. Dziadek stawiał. A my dzisiaj, nawet gdybyśmy chcieli, to po pierwsze nie wiemy po co, a po drugie słoma jest zrolowana, więc skąd wziąć snopek? Ostatnie jakieś strzępy prostej słomy wykorzystaliśmy, żeby zrobić dach w szopce bożonarodzeniowej. Tradycja też jest ważna. Niestety jest ona bombardowana i zniekształcana jakimiś zwyczajami anglosaskimi. Wystarczy pojechać do pierwszego czy drugiego supermarketu i zobaczyć, jakie to są propozycje dekoracji. To są jakieś skrzaty, jakieś bałwany, jakieś mikołaje. Nie znajdziesz tam takiej szopki klasycznej, no może jakieś takie niewielkie. To trzeba by gdzieś w specjalistycznym sklepie z dewocjonaliami szukać. Nie, to są takie elementy, które no, owszem, ładnie wyglądają i my się skupiamy na tym w ramach tych przygotowań. Niektóre domy są naprawdę pięknie poubierane, ale nie ma tej głębi, bo tradycja, nawet sama tradycja, już nie wchodząc głębiej w istotę Bożego Narodzenia, ona w wymiarze choćby polskim była dużo piękniejsza i dużo bogatsza w swoim przekazie niż to, co dzisiaj nam się proponuje. Ale tu nie chodzi tylko o tradycję, w ogóle o życie religijne polskich rodzin. Tam, gdzie nie ma modlitwy osobistej, małżeńskiej i rodzinnej, tam prędzej czy później nastąpi kryzys. Jak patrzymy na statystyki, to najwięcej oczywiście rozpada się tych rodzin, które nie są związane z związkiem sakramentalnym. Ale sakramentalne też się rozpadają, kiedy się nie modlą. Najmniej się rozpada tych, gdzie jest te trzy rodzaje modlitwy, o których wspomniałem. Osobista, rodzinna i małżeńska. To są trzy różne rodzaje modlitwy. Gdzie są po prostu praktyki religijne i w której i to też traktowane nie na zasadzie, że wyślę dziecko do kościoła albo no dobra, przecież chodziliśmy do kościoła, ale nie żyliśmy tym, co praktykowaliśmy. To też jest ważne. I nigdy nie jest też tak, że jedno odchodzi od drugiego, że ktoś tam oddala kogoś innego albo się nawzajem od siebie oddalają. Tylko zawsze któreś lub oboje naraz oddalili się od Pana Boga. Zobaczmy, że i Józef i Maryja, nie ma zapisu ich rozmów. Nie wiemy, czy się kłócili, czy nie. Jak przeżyli tą trudną i niezrozumiałą dla nich sytuację, w której się realizuje Boży plan. Ale oni przede wszystkim są zwróceni ku Panu Bogu i słuchają Boga. Maryja jest w dialogu z aniołem Gabrielem. Józef też jest posłuszny aniołowi, czyli samemu Bogu. Nie? Tu Bóg jest na pierwszym miejscu. Nie oni na siebie są zapatrzeni. Bo czasami ktoś mówi, ona jest dla mnie wszystkim, a później nie znam tej kobiety. Nie? Albo jeszcze idąc dalej, po grzechu pierworodnym, to my jesteśmy zapatrzeni, ale w siebie samego. I odniesienie do Boga, praktyki religijne, traktowanie na serio, przeżycie Bożego Narodzenia jako tajemnicy naszego zbawienia, gdzie będzie miejsce na bycie na Eucharystii, gdzie jest miejsce na spowiedź. Jeszcze dzisiaj kolejki o tym świadczą, że jest w nas ta wiara i ta świadomość, że nie będzie prawdziwego Bożego Narodzenia, jeśli nie będzie pojednania z Bogiem, czy na nowo spotkania się z Nim, wpatrzenia się w Niego, przyjęcia przebaczenia grzechów właśnie w sakramencie pokuty. Że te aspekty religijne są najistotniejsze. Ale wspomniałem o egoizmie, zapatrzenie tylko w siebie i z tego wynika, wypływa drugie zagrożenie i dla rodzin, ale też i dla właściwego przeżycia Bożego Narodzenia. To jest, proszę Państwa, adoracja szklanej tafli w dniu świątecznym, ale też i na co dzień. Szklanej tafli telewizora albo tabletu, czy jak to się tam odmienia, albo smartfona. Jest to, proszę Państwa, nagminne. Dotyka zwłaszcza młode pokolenie, ale nie tylko. Jedziemy na wycieczkę szkolną, wsiadam do autokaru i już wszyscy zdążyli wyjąć swoje smartfony i jeszcze do tego włożyć sobie do uszu słuchawki. I nikt ze sobą nie rozmawia. Na litość boską. Przecież jeszcze chwila to wyginie nasz ludzki gatunek, bo się nie będziemy porozumiewali, kontaktowali i przepadniemy. W piątek mówię do jednej uczennicy, mówię, jedziesz z nami do radia na audycję? Nie, proszę księdza, bo mam randkę. Bogu dzięki, mówię, idź na randkę. Wspaniale, rozmawiajcie, spotkajcie się, dobrze. Bo najgorsze jest siedzieć z tym nosem wpatrzonym w ekran i jeśli rozmawiać, to wirtualnie. To nie jest prawdziwa relacja, to nie jest na żywo, to nie jest to samo. W zeszłym roku ksiądz Edward spod Bydgoszczy zrobił taką deklarację, wspominałem chyba o tym w ubiegłym roku, postawił taką scenerię wigilijnego stołu, nakrycia i obok smartfony przy talerzach. I taki napis, mamo, po której stronie kładzie się telefon?
trzeba te zasady savoir-vivre przepracować, bo nie wiadomo, po której stronie telefon położyć. To jest, może ktoś powie, drobnostka, albo że ja z kolei przesadzam, ale niestety tak to wygląda. I tu nie chodzi tylko o bezpieczeństwo na pasach w mieście, że ktoś wpatrzony, tylko chodzi o relacje, o to, że my ze sobą nie gadamy i siebie nie słuchamy, że żyjemy w jakimś kokonie, w jakimś wirtualnym świecie, jesteśmy po prostu zamknięci na słuchanie, już nie mówię Boga, ale na siebie nawzajem, że to jest tragedia i w święta to będzie skumulowane. Więc to jest twoja decyzja i twój wybór, czy siedzieć i tam czytać te życzenia, które kopiuj, wklej i wysłane, a ty siedzisz zamiast się cieszyć, że rodzina przyjechała, albo jeszcze włączysz tę małpę, ten telewizor i będziesz tam Kevina samego w domu po raz setny oglądał, to może zniszczyć naprawdę święta. I trzecia rzecz, która niszczy i rodziny tak na co dzień, a już w sposób szczególny może zniszczyć radość świętowania, to jest, proszę Państwa, alkohol. Wczoraj rozmawiałem z jedną kobietą, nie z naszej parafii, bo ja myślę i mam taką głęboką nadzieję, że u nas w parafii się tak nie dzieje. Już u księdza mąż pije za dużo i pije za często. Jego bracia też piją. Oni piją latem piwo jak wodę. Teściowa wszystko ukrywa i okrywa. Teściowa jest zakłamana. Teściowa nie widzi problemu. Teściowa im jeszcze przynosi alkohol. Alkohol był na komunii, alkohol był na chrzcinach. Alkohol jest non-stop. Alkoholu jest za dużo. Ona zaczyna się już awanturować. Mówię jej, nie awanturuj się po alkoholu. Mów, kiedy jest trzeźwy. Po alkoholu to nic nie da, bo on już ma powyłączane w mózgu wszystkie te części, które są odpowiedzialne za społeczność, za relacje, za odnosienie do drugiego człowieka. Ale czyń rozłam. Czyń rozłam, bądź niewygodna, niech cię nie lubią ci bracia, niech cię znienawidzi teściowa, ale zrób rozłam, bo uratujesz rodzinę. Jeżeli teraz się pojawia w święta jest, jeszcze raz powtórzę, jak w soczewce, alkohol, to można zniszczyć całe święta, bo zaraz będzie awantura. Bo niektórzy potrafią przyjść nawet na pasterkę już podpici. Proszę Państwa, mówiłem o tradycji. Gdzie tam jest alkohol przewidziany? 12 potraw jarskich, postnych, wstrzemięźliwość od rana, oczekiwanie, to ma swój wydźwięk, to ma swój sens, to jest święte, tradycja też jest święta, zachowajmy. Czy tam jest mowa o boczku? Pod wódę to się je coś tłustego, a jak są jarskie potrawy, to gdzie tam alkohol? Ale niestety on jest i będzie. Ja nie mówię, ja nie jestem wrogiem tego wszystkiego, to nie chodzi o nie wiadomo co. Spotkaj się ze szwagrem, napijcie się, ale z głową i może w odpowiednim czasie. Jest pierwszy dzień świąt, drugi dzień świąt. To jest ten czas na spotkania rodzinne. Może też niech alkohol tak, żeby tam, gdzie jest tego za dużo, gdzie to jest codzienność, gdzie widać już zagrożenie, gdzie kobieta widzi to i reaguje, no to nie może być. Nie może, dlatego będzie tragedia, po prostu będzie tragedia i w tym dniu i będzie tragedia na co dzień. Dlatego, że prawdziwa radość nie płynie z alkoholu, tylko płynie z tego faktu zrozumianego, uświadomionego, że przychodzi na świat Zbawiciel, czyli ten, kto przynosi prawdziwe szczęście. Mówiłem na ostatnich roratach, co to jest szczęście. Ksiądz Kralka mówi, szczęście to jest prawda. A prawdę, kiedy mam w sobie, kiedy żyję w prawdzie o sobie, kiedy nie kłamię i nie lękam się czegoś, bo z tego, że się lękam, to zaczynam kłamać, a później jak skłamię, to się lękam, że się ujawni prawda. Ono wynika z życia w prawdzie, bo to daje pokój serca. Szczęście to jest pokój serca. Ale myśmy pomylili w życiu szczęście z przyjemnością i biegamy za przyjemnostkami. Ta telewizja, ten smartfon, to są przyjemności, to są rozrywki. Oglądamy tam kabarety, różne, dobrze, pasje, okej. Alkohol to też jest podobno przyjemne. I wiele innych jeszcze przyjemności, które są oczywiście chwilowe, są zmysłowe i szczęściem nie są. Nie mają nic wspólnego ze szczęściem. Z tej pomyłki, z pomieszania szczęścia z przyjemnością są nasze błędne wybory. Szczęście to jest żyć w prawdzie, a dzięki prawdzie mieć pokój serca. I tego właśnie pokoju serca na ten czas świąt wam życzę. Powiedziałem o zagrożeniach, bo uważam, że jest to moim obowiązkiem jako duszpasterza. Mam nadzieję, że nikogo nie uraziłem. Zrobicie jak zechcecie. Jak ktoś chce się wprowadzić w stan nieważkości przy użyciu chemii płynnej, to to zrobi. Ja mu tego nie zabronię, bo nie mogę być we wszystkich domach. Ważne, że swój przypilnuje, a tam na pewno alkoholu w święta nie będzie. Natomiast ten pokój serca, którego życzę i sobie, i Państwu, wynika tylko i wyłącznie z przyjęcia woli Bożej, ze zgody na to słowo. Achaz się nie zgodził z wolą Pana Boga i to doprowadziło do jego ruiny i upadku, nie tylko jego, ale całego królestwa, bo chciał po swojemu, bo nie skorzystał z oferty. Józef powiedział tak i do dzisiaj jest czczony, wymieniany w kanonie mszy świętej jako jeden z najpotężniejszych świętych, znalazł się w tym kanonie, znalazł się w katalogu świętych przez swoją pobożność, przez swoją dobroć, ale nade wszystko przez to, że się zgodził z wolą Pana Boga. Amen.